C.S. Lewis napisał kiedyś: najgorsi ze złych ludzi to ci religijni źli ludzie. Co miał na myśli jest to, że nie ma nic gorszego i mniej atrakcyjnego niż religijność bez Boga albo wiara bez Boga. Wiara, do której Bóg się nie przyznaje. Z drugiej strony nie ma nic piękniejszego i bardziej atrakcyjnego niż wiara, do której Bóg się przyznaje. I Jakub dzisiaj mówi nam o dwóch takich drogach. O duchowości, do której Bóg się przyznaje i do duchowości, do której się nie przyznaje. Jakub pisze do Kościoła, do ludzi, którzy praktykują swoją wiarę, przynajmniej poprzez to, że chodzą do Kościoła. Przynajmniej poprzez to, że mają jakieś nawyki duchowości. Ale mimo wszystko Jakub mówi: pomimo tego, w życiu niektórych z was, w waszej duchowości nie ma Boga. Bóg nie przyznaje się do waszej wiary i nie odpowiada na wasze modlitwy. A niektórym z was Bóg się nawet przeciwstawia i nie jesteście jego przyjaciółmi. Ale ja chcę wam pokazać, mówi Jakub, przypomnieć wam drogę prawdziwego doświadczenia Boga w waszym życiu. Do czegoś autentycznego. Dlatego Jakub mówi nam o dwóch drogach. W wersetach od 1 do 6 mówi nam o duchowości, do której Bóg się przyznaje, a w wersetach od 7 do 10 o drodze do duchowości, do której Bóg, od 1 do 6 mówi nam o duchowości, do której Bóg się nie przyznaje, a w wersetach od 7 do 10 o drodze do duchowości, w której Bóg jest realny, w której Bóg się przyznaje. Tak więc najpierw duchowość, do której Bóg się nie przyznaje. Jakub daje nam dwa powody takiej duchowości i o pierwszym z nich czytamy w wersetach od 1 do 3, gdzie Jakub opisuje wspólnotę ludzi, która jest zdominowana poprzez kłótnie i starcia. Mamy tutaj sytuację w kościele, gdzie sytuacja jest tak napięta relacyjnie, że bardzo szybko dochodzi do kłótni, do konfliktów. I ten konflikt może przejawiać się w różny sposób. Jakub nie mówi nam dokładnie, ale możemy sobie wyobrazić, że dla niektórych konflikt to po prostu brak kontaktu, nie będę się odzywał. Dla innych konflikt jest czymś, nie wiem, inni kłócą się na wersety biblijne, inni kłócą się szukając problemów całym, jeszcze inni stają się agresywni. W każdym razie Jakub szybko przechodzi od opisu do diagnozy i mówi: kłócicie się ze sobą, ponieważ wasza duchowość jest pod wpływem namiętności, która przejawia się zazdrością. Wasza duchowość jest pod wpływem namiętności, która przejawia się zazdrością. Same słowo namiętność może oznaczać taką intensywną przyjemność albo apetyt. Jakub mówi: macie apetyt na zazdrość. Wasze życie jest zdominowane zazdrością. Dalej mówi: zabijacie i zazdrościcie. To słowo zabijacie, na pewno Jakub nie mówi tutaj dosłownie, mówi w przenośni, aby coś podkreślić. Mówi: wasze pragnienia czegoś, czego nie macie, albo pragnienie czegoś, co ma ktoś inny, a chcielibyście mieć, jest tak mocne, że dominuje w waszym życiu, że zapominacie o miłości, łagodności. Zabijacie. Cel uświęca środki, ponieważ wasze życie jest zdominowane przez zazdrość. Jakub mówi: do takiego życia, do takiej wiary, takiej duchowości Bóg się nie przyznaje. Zazdrość jest duchową chorobą, która komunikuje tak naprawdę brak wiary. Dlaczego? Bo kiedy zazdroszczę komuś czegoś, to tak naprawdę mówię Bogu: ty nie troszczysz się o mnie wystarczająco. Bo gdybyś troszczył się o mnie, to dałbyś mi to, bo ja tego potrzebuję. Bo ja myślę, że tego potrzebuję, a ty tego nie zrobiłeś, dałeś to komuś innemu. Albo zazdrość to tak naprawdę powiedzenie Bogu: ja wiem, czego potrzebuję, wiem lepiej od ciebie. Ja wiedziałbym, jak o siebie się zatroszczyć, a ty nie wiesz. Albo zazdrość to również powiedzenie Bogu: ty straciłeś kontrolę nad światem, bo gdybyś nie stracił, to dałbyś mi to, co naprawdę potrzebuję, a nie dajesz. Zazdrość to brak zaufania do Boga, która przejawia się tym, Jakub mówi, że nasze modlitwy prawie że nie istnieją. Najpierw mówi: modlicie się, walczycie, ale nie prosicie. To znaczy, zazdrość powoduje, że zamiast pójść do Boga, my sami walczymy o to, żeby mieć coś w życiu, co myślimy, że potrzebujemy. No i to ma sens. Bo jeżeli straciłem zaufanie do Boga, no to dlaczego miałbym przyjść i modlić się, jeżeli nie ufam, że Bóg troszczy się o moje potrzeby? Kochani, to jest dobra diagnoza. Jeżeli w naszym życiu nie ma modlitwy, to może jest to spowodowane tym, że straciliśmy zaufanie, że modlitwy tak naprawdę cokolwiek zmieniają. Może jest to spowodowane tym, że w naszym życiu, w naszym sercu jest pewna zazdrość, która przejawia się właśnie tym, że nie ufam Bogu, że On zatroszczy się o moje potrzeby, bo gdyby się zatroszczył, to dałby mi to, co potrzebuję, co myślę, że potrzebuję. To, co karmi moją zazdrość w życiu. Dalej Jakub mówi, ale nawet kiedy się modlicie, mówię do tej drugiej grupy ludzi, nie tylko zazdroszczą, ale też troszeczkę się modlą, ale mówi, nawet kiedy się modlicie, to wasze modlitwy są tak samo skierowane zazdrością, jak wasze życie. Wasze modlitwy są tak samo kierowane zazdrością, jak wasze życie. Modlicie się ze złą motywacją. Jakub mówi, Pan Bóg nie wysłuchuje takich modlitw. Pan Bóg nie przyznaje się do takiej duchowości. Możesz z pozoru być duchową osobą, ale twoje modlitwy są zablokowane. Autentyczność twojej wiary jest znikoma, ponieważ traktujesz Boga jako magiczne zaklęcie do swoich własnych celów. Modlitwa staje się kolejnym narzędziem pożądania. To robi zazdrość w naszym życiu. To robi zazdrość z naszą duchowością. Pamiętacie w Księdze Rodzaju na początku mamy historię Kaina i Abla? Kain zabił Abla. Dobrze powiedziałem? Dlaczego Kain zabił Abla? Ponieważ jest napisane, ponieważ był zazdrosny o to, że Bóg zaakceptował ofiarę Abla, a ofiarę Kaina odrzucił. A dlaczego odrzucił jego ofiarę? Ponieważ Kain był człowiekiem pełen zazdrości. Ponieważ był człowiekiem, który tak naprawdę złożył ofiarę Bogu, ale tak naprawdę złożył ją sobie. Bo traktował Boga jako kogoś, kto odpowie na te potrzeby, która wynikała z jego zazdrości, z jego pożądania. A nie z tego, że kochał Boga za to, kim jest. Do tego sprowadza się zazdrość. Traktujemy Boga i ludzi jako narzędzia do własnych celów. Bóg nie przyznaje się do takiej duchowości. Możesz mieć duchową formę, nawyki, ale twoja duchowość jest pozbawiona mocy. Bóg nie odpowiada na twoje modlitwy, mówi Jakub. Tak więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, dla którego Bóg już nie tylko nie przyznaje się do takiej duchowości, ale jest absolutny przeciwnie takiej duchowości, jest tym, co Jakub nazywa w wersetach od 4 do 6. Przyjaźń ze światem. Tak więc najpierw zazdrość, dwa, przyjaźń ze światem. Teraz, najpierw powinniśmy sobie wytłumaczyć, czym jest świat, o którym mówi Jakub. Ponieważ dla nas, ewangelicznych chrześcijan, świat stał się takim żargonem, który tak naprawdę możemy nazwać to cokolwiek, co w pewnym sensie stało się takim sloganem, który my możemy nazwać wszystko, co nie mieści się w naszym sumieniu. To znaczy dla niektórych, tak naprawdę może być wszystko. Dla niektórych to jest telewizor, to jest świat, dla innych to jest jakaś opaska, nie wiem, rodzaj ubrania. Świat może być wszystkim, co nie mieści się w moim sumieniu. Dla innych jeszcze świat jest takim, niektórzy mają takie sekciarskie, powiedziałbym, przepraszam za wyrażenie, podejście do tego, czym jest świat. To znaczy świat to jest taka granica między czarnym a białym. I biali to są wszyscy ci, którzy pasują do nas, którzy się tak samo ubierają, którzy tak samo mówią, którzy tak samo się zachowują, mają ten sam kod ubrania. I to są chrześcijanie, a wszyscy poza tym są na czarno, są ze świata. To jest rodzaj, to słowo świat, to jest rodzaj kwalifikacji człowieka na tego, który jest z nami albo tego, który jest przeciwko nam. Jakub wcale nie mówi o tym. W liście Jana jest napisane w drugim rozdziale takie słowa, w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Wszystko, co steruje światem, zamiast tego pełnicie Bożą wolę. Słyszycie teraz, czym jest świat, o którym mówi Jan i o czym mówi Jakub? Teraz możemy zobaczyć, że świat, o którym mówi Jakub, to system. To sposób myślenia, który sprzeciwstawia się Bogu. To coś, co napędza ten świat, to sposób myślenia, który przeciwstawia się Bogu. To jak patrzymy na świat, co jest dla nas akceptowalne, a co nie. Jak traktujemy się nawzajem, co jest dla nas ważne, co nie jest ważne. Według jakich kryteriów dokonujemy wyboru, co kochamy, a czego nienawidzimy. Jest to system myślenia, który napędza nasze życie, ale nie jest podporządkowany Bogu. System myślenia, który stwierdza, że człowiek nie potrzebuje Boga do życia, szczęścia i spełnienia. Człowiek jest w stanie sam znaleźć szczęście i spełnienie bez Boga. To nie Bóg jest w centrum, ale to człowiek jest w centrum. Bóg stworzył świat tak, aby on i posłuszeństwo jemu było w centrum. Z kolei świat sprzeciwstawił się Bogu i stworzył system, gdzie to człowiek jest w centrum, a Bóg co najwyżej służy nam i naszym potrzebom. Świat to jest system myślenia i życia, który mówi, ja nie potrzebuję Boga. A jeżeli go potrzebuję, to tylko do swoich własnych celów. Ja sam mogę decydować o moim własnym życiu. Jakub mówi, jeżeli jesteś przyjacielem świata, to znaczy, jeżeli nawet chodzisz do kościoła, ale twój umysł przypomina bardziej ten ze świata niż ten, który jest w chrześcijańskim, który jest chrześcijański. To znaczy, jeżeli twój sposób myślenia przedstawia się bardziej w wyrażeniu ja wiem lepiej, co jest dla mnie istotne i co jest ważne w życiu, nie potrzebuję słuchać Boga, to znaczy, że jesteś przyjacielem świata i nie jesteś przyjacielem Boga. I Bóg, Jakub mówi, że Bóg nie tylko jest przeciwko takiemu myśleniu, ale on przeciwstawia się tej duchowości. Jesteś nieprzyjacielem Boga. Ten sposób myślenia jest brakiem przyjaźni z Bogiem. Jakub używa tutaj bardzo mocnego słowa. Mówi, wy wiarołomni, co tak naprawdę oznacza cudzołożnicy. I używa tego w formie kobiecej, w formie żeńskiej. Co znaczy, dlaczego Jakub mówi do mężczyzn i do kobiet, ale używa formy żeńskiej? Dlaczego? Ponieważ on chce przywołać język literatury prorockiej Starego Testamentu, gdzie Izrael był nazywany cudzołożnikiem, cudzołożnicą, kiedy oddawał cześć innym bogom. I Jakub mówi, kiedy wasz system myślenia nie odróżnia się od tego systemu myślenia, który mamy na co dzień, jesteście właśnie w takim miejscu. Wiarołomni, cudzołożnicy. Mocne słowa. Wyjdźcie na ulicę, do kogokolwiek, do pierwszej lepszej osoby i powiedz tej osobie, że ona nie ma prawa do decydowania o swoim własnym życiu, ale powinna poddać swój wybór Bogu. Lepiej uciekaj. No może cię wyśmieją tylko. Ale pytanie jest, co gdyby ktoś tobie zadał to pytanie albo powiedział? Tak naprawdę to nie ty masz prawo do decydowania o swoim życiu. Co odpowiesz decyduje o tym, czy myślisz tak jak świat, czy też jesteś przyjacielem Boga? Kto ma prawo do decydowania o twoim życiu? Pan Bóg dał nam naukę, aby pokazać Bożą mądrość. Człowiek uczynił ją narzędziem, aby pokazywać naszą mądrość i rywalizować między sobą. Bóg dał nam pracę, abyśmy mogli troszczyć się o siebie nawzajem. Człowiek pracuje nie aby służyć, ale aby użyć innych. Nie aby służyć innym, ale aby używać innych ludzi. Bóg stworzył świat, w którym On jest w centrum, a ludzie są Mu posłuszni, a my stworzyliśmy świat, gdzie to my decydujemy, co jest dobre, a co złe. To jest różnica między systemem myślenia, chrześcijańskim systemem myślenia, a tym, jak myśli świat. Jakub mówi, możesz być duchową osobą, możesz chodzić do kościoła, ale jeżeli twoje myślenie nie różni się od myślenia, które dominuje w naszej kulturze, jesteś przyjacielem świata. Dlatego Jakub mówi, są dwie drogi, dwa rodzaje duchowości. Ta, w której nie ma Boga, która jest dla Boga odrażająca, ale jest i taka, która jest prawdziwa, która jest piękna, która jest autentyczna. Wiara, gdzie można doświadczyć prawdziwości Boga w naszym życiu. Ta pierwsza jest diabelska, mówi Jakub. Ale ta druga jest tą, do której Bóg daje łaskę, do której się przyznaje. Tak więc jak możemy wejść na tą drugą drogę, na tą ścieżkę prawdziwości, autentyczności naszej wiary? Ta droga prowadzi poprzez dwie rzeczy, mówi Jakub. Pokorną skruchę i zaufanie w obietnicę. Zaraz wytłumaczę. Po pierwsze, Jakub mówi od 8 wersetu. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca. Wy chwiejni. Okażcie żal. Zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zmieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, On wywyższy was. Tak więc po pierwsze, Jakub mówi, że duchowość, do której Bóg się przyznaje, to skrucha przed Bogiem. To przyjście do niej w pokorze. I zauważmy, że ta prawdziwa chrześcijańska skrucha ma coś wspólnego zarówno z rękoma, jak i z sercem. Najpierw popatrzmy na ręce. Obmyjcie swoje ręce. Obmyć ręce to znaczy, że są pewne rzeczy, praktyczne rzeczy w moim życiu, które robiłem do tej pory i które przestaję robić. Są pewne grzechy, które jeśli zazdrościłem, jeśli niszczyłem innych ludzi moimi słowami z powodu zazdrości, to znaczy, że przestaję to robić. Obmyć ręce. Jeżeli pracujesz fizycznie, jak większość ludzi w tamtym czasie, to jeżeli masz brudne ręce, to nie przeszkadza ci to, aby dotknąć inne brudne przedmioty. Nie robi różnicy. Ale kiedy te ręce umyjesz, drogim mydłem zresztą, i kiedy te ręce umyjesz, to twoja tolerancja do tych samych brudnych narzędzi zmniejsza się. Ponieważ masz czyste ręce, chcesz je utrzymać czyste. O tym mówi Jakub. Umyjcie swoje ręce. Niech wasza tolerancja do grzechu się zmniejszy. Nie tolerujcie grzechu w swoim życiu. Na tym polega skrucha. Po pierwsze, obmywam swoje ręce. Moja tolerancja do grzechu się zmniejsza. Ale to nie wszystko. Po drugie, prawdziwy żal, prawdziwa skrucha przed Bogiem również oznacza, że ja angażuję w to moje serce. Jakub mówi, oczyście swoje serca. To znaczy, że chrześcijańska skrucha to nie jest tylko to, co robię, lista rzeczy, to, co robię, tego, czego nie robię. Chrześcijańska skrucha to zmiana, która rozpoczyna się w moim własnym sercu. To znaczy, że następuje pewna zmiana w moim wewnętrznym człowieku. To znaczy, że w moim sercu jest realne pragnienie, aby być posłuszny Bogu. To znaczy, że przestaję kochać grzech i zaczynam kochać Boga bardziej niż ten grzech. Dlatego Jakub mówi o różnych emocjach, które się uwidoczniają, kiedy przechodzimy przez ten proces żalu. Ale co jest niesamowicie ważne, że te emocje takie jak płacz czy smutek w prawdziwym żalu przed Bogiem, one nie są spowodowane konsekwencjami grzechu, ale są spowodowane tym, że ten grzech obraża mojego Boga. Co mam na myśli? Może ludzie mogą mieć wiele powodów, dlaczego odrzucają grzech. Może być wiele powodów. Na przykład, jeżeli z powodu zazdrości stracę przyjaciół, ponieważ oni zobaczyli, że jestem zazdrosny, to brakuje mi teraz tych przyjaciół i zmieniam moje zachowanie tylko dlatego, ponieważ brakuje mi tych przyjaciół i chciałbym, żeby oni wrócili do mojego życia. Ale kiedy nadarzy się kolejna okazja albo im to przestanie przeszkadzać, to ten grzech wróci do mojego życia. Ponieważ to konsekwencje tego grzechu, a nie to, że te grzechy obrażają Boga, była głównym powodem, dlaczego zmieniłem swoje zachowanie. To znaczy, obmyłem ręce, ale nie obmyłem serca. To nie jest prawdziwy żal, prawdziwa skrucha. Tak samo nie jest prawdziwą skruchą, kiedy obmyłbym serce, to znaczy mówiłbym o tym, jak bardzo nienawidzę grzechu, ale w moim życiu postępowałbym tak samo. To jest hipokryzja. Prawdziwa skrucha przed Bogiem oznacza, że ja obmywam ręce i serce. To znaczy, że moje pragnienia w moim życiu się zmieniają. I dlatego, że ja chcę uwielbiać, ja nie chcę grzeszyć, ponieważ to boli mojego Boga. Dlatego to wpływa na to, co kocham. Mój wewnętrzny człowiek jego pragnienia stają się inne niż wcześniej. To znaczy, że prawdziwy żal mówi, dlaczego miałbym tak łatwo grzeszyć? Dlaczego miałbym zazdrościć, skoro Jezus musiał umrzeć za ten grzech? Skoro sam Bóg musiał umrzeć za ten grzech, dlaczego ja tak łatwo mogę go popełniać? Widzicie różnicę? To nie same konsekwencje grzechu, powodują, dlaczego nie chce grzeszyć, ale to, że ten grzech tak naprawdę rani Chrystusa, kiedy jest na krzyżu. Za każdy z tych grzech Chrystus musiał umrzeć. Tak więc po pierwsze, uniżenie czy skrucha, żal, czyli obmywanie rąk, obmyjcie swoje ręce i obmyjcie swoje serce. Ale po drugie, wiara, do której Bóg się przyznaje, to nie tylko czyste serce, nie tylko czyste ręce, ale również to zaufanie w obietnicę Boga. Pan Bóg powiedział, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Przede wszystkim musimy pamiętać, że Bóg, chrześcijański Bóg, jest Bogiem, który chce mieć bliską relację. Chce być autentyczny w życiu takich grzeszników jak my. Chrześcijański Bóg chce być blisko, chce mieć bliską relację z takimi grzesznikami jak ja i ty. Może jesteś tutaj dzisiaj i tak nie, jakoś chrześcijaństwo tak nie jest ci po drodze, ponieważ myślisz, że jesteś za dużym grzesznikiem. Pan Bóg mówi, dzisiaj jest czas, zbliż się do mnie. Być może jesteś tutaj wierzącą osobą i od dłuższego czasu odsuwasz się od Boga, w twoim życiu jest grzech, z którym nie możesz sobie poradzić. Pan Bóg mówi, nie poddaj się poczuciu winy, ale zbliż się do mnie. Pan Bóg mówi, zapraszam cię do mnie, zbliż się do mnie, ja zbliżę się do ciebie. To jest obietnica. Wielu z nas boimy się podjąć decyzję, ponieważ boimy się konsekwencji. Boimy się zbudować relacje z drugim człowiekiem, ponieważ boimy się zranienia. Pan Bóg mówi, zbliżcie się do mnie. Ja was nie zranię. Ja was nie pozostawię. Jestem Bogiem, który chce mieć relacje z wami. W 1961 roku pierwszy człowiek wyleciał na Księżyc. Nie na Księżyc, tylko do kosmosu. Wiecie, jak się nazywał? Yuri Gagarin. Dobrze powiedziałem? Gagarin. W każdym razie, człowiek był z Związku Sowieckiego, więc z zasady nie mógł wierzyć w Boga. Więc kiedy wylecieli w kosmos i wrócili, powiedzieli, byliśmy w kosmosie, rozejrzeliśmy się i zobaczyliśmy, że Boga nie ma. Na co C.S. Lewis, który w tym samym czasie robił audycję w BBC, powiedział, Gagarin popełnił błąd, ponieważ jeżeli Bóg istnieje, a wiemy, że istnieje, to Bóg nie buduje z nami relacji tak samo, jak ty budujesz relacje w bloku w sąsiedzkim. To znaczy, że Bóg mieszka na 11 piętrze, a ty mieszkasz na 10. Raczej, jeżeli Bóg jest prawdziwy, to Bóg musi wpisać się do naszego życia, tak samo jak Szekspir musiałby się wpisać do swojej książki Hamlet, aby poznać Hamleta. To znaczy, Szekspir pisząc Hamleta, on stworzył go. I aby Hamlet poznał Szekspira, on sam musiałby się wpisać do tej książki, do tej narracji. To jest sposób, jaki C.S. Lewis mówi, abyśmy my mogli poznać Boga, to Bóg musi się wpisać w naszą historię. On musi stać się częścią nas. I zgadnijcie co? Bóg zrobił właśnie dokładnie to. On zbliżył się do nas. W jaki sposób? On wpisał się w naszą historię. On stał się jednym z nas. On przyszedł na ziemię po to, aby oczyścić nasze serca, po to, aby oczyścić nasze ręce. On jest tym, który przyszedł, który dał nam nadzieję, aby zmienić nasze serce, aby zmienić nasze życie, tak abyśmy kochali Boga bardziej niż cokolwiek innego. I dzięki temu, że On umarł za nas na krzyżu, że On wpisał się w naszą historię i jest jednym z nas, my dzisiaj możemy przyjść blisko do Niego. Bóg wpisał się w naszą historię, abyśmy my dzisiaj mogli zbliżyć się do Niego. Kochani, im głębsza jest nasz żal, im głębszy jest nasz żal, nasze obmycie rąk i obmycie serca, tym bardziej autentyczny jest Bóg w naszym życiu. A nasz żal i nasza skrucha jest głębsza wtedy, kiedy przyglądamy się temu, jak Bóg wpisał się w naszą historię. Kiedy patrzymy na krzyż, kiedy patrzymy na to, co On dokonał na krzyżu. Tylko dzięki temu możemy mieć siłę do tego, kiedy zaakceptujemy Jego ofiarę, Jego miłość, to daje nam siłę do tego, aby obmyć nasze serca, aby obmyć nasze ręce i aby Boża autentyczność, aby prawdziwość naszej wiary mogła wzrastać. Aby Bóg mógł przyznawać się do naszego życia.